Dzisiaj także przypada Dzień Pracowników Więziennictwa, ale temat no, łączy się co prawda ze skazanymi, natomiast nie będziemy mówić specjalnie o pracownikach tego właśnie resortu, chociaż wiadomo, jest to też służba dosyć odpowiedzialna i trudna. Mamy teraz połączenie z panem kiedyś senatorem, na pewno prawnikiem i sędzią Trybunału Stanu, panem mecenasem Piotrem Andrzejewskim. Bardzo serdecznie witamy, panie mecenasie, na antenie Radia Maryja.
Witam ojcze, witajcie państwo, witam.
Witamy, witamy, szczęść Boże. I panie mecenasie, no takie pytanie, ostatnimi dniami bardzo głośno mówi się o pewnym człowieku, o osobie, która ma być zwolniona po odbyciu już kary. Nie będę wymieniał nazwiska, chociaż wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No, zamordował 4 chłopców w sposób okrutny, straszny. I wiemy, że karę śmierci przemieniono mu na wyrok 25 lat więzienia i teraz w przyszłym tygodniu ma wyjść na wolność. Z jednej strony na przykład premier mówi, żeby nie podsycać atmosfery nienawiści, żeby już skończyć mówić na ten temat, bo niektórzy chcą na tym zrobić jakąś karierę, nawet polityczną, ale z drugiej strony widzimy też, że społeczeństwo no, wykazuje oznaki zatrwożenia, pyta się, czy tego typu osoby nie będą po raz kolejny, prawda, czynić przestępstwa, mordować. I wiemy, że mamy sytuację dosyć taką no, trudną, jeśli chodzi o pytanie, co robić z takimi osobami, którym zmieniono karę śmierci, wtedy najwyższą, natomiast nie dano jej kary dożywotniego więzienia. Wiem, że dyskusja była toczona przed laty. Pan senator wtedy bardzo mocno tutaj miał konkretne swoje stanowisko, które zostało nieprzyjęte. Jak dzisiaj wygląda ta sprawa w ocenie tutaj pana jako prawnika, jako też sędziego?
Jest to problem, który spotkał się z ogromnym zaniechaniem w zakresie dbałości o bezpieczeństwo ogółu obywateli, a jednocześnie zadośćuczynienie podstawowym prawom człowieka. Pytanie, jak postępować? W jakich procedurach rygorów prawa z nierokującymi zmiany postępowania zbrodniarzami z wyboru? Swego czasu taki uczony w odrzuconej teorii Lombroso określał takich ludzi, jak ten, o którym mówimy, jako przestępców z nawyknienia. Czy jest to tylko problem wymiaru sprawiedliwości przez sądy? Dzisiaj pozostaje bardzo aktualnym to pytanie. I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo wprowadzając moratorium na wykonywanie orzeczonej już przez sąd kary śmierci, a następnie znosząc całkowicie karę śmierci, legislatorom nie starczyło wyobraźni i przezorności, aby zastosować środki, które chroniłyby życie obywateli przed takimi osobami, które są pozbawione zasad moralnych, są zwyrodnialcami albo psychopatami. To nie jest choroba psychiczna, więc odpowiadają na takich samych zasadach psychopaci. A zwłaszcza o motywacjach seksualnych, zbrodniczych. No, przy wyrokach skazujących za popełnione zbrodnie sądy na wniosek oskarżyciela publicznego mogłyby orzekać tak zwane środki zabezpieczające ogół obywateli przed dalszymi działaniami przestępców już skazanych, które mogłyby mieć miejsce po wykonaniu orzeczonej kary. No ale tego nie zrobiono. Resocjalizacja dokonana już w ramach odbywania kary mogłaby być kontynuowana w nadzorze nad osobą stanowiącą zagrożenie powszechne na przyszłość. No, dotyczyłoby to zarówno takich aberrantów psychicznych, a nie chorych psychicznie, aberrantów moralnych, moral insanity, którzy posługują się zachowaniami godzącymi w prawo do życia innych istot ludzkich.
No właśnie, tu mamy ten, jest taki zgryz, że tak powiem, bo tak, z jednej strony naprawdę społeczeństwo nie chce polskie krwi, prawda, nie chce jakichś, prawda, tutaj, no, jakichś publicznych, prawda, sądów i przywrócenia kary śmierci, chce być po prostu, chce się czuć bezpiecznie, no ale wiemy, że no, są takie przypadki jak te obecne, które, no, w biały dzień wychodzi człowiek, który, jak nawet mówią ci, którzy jego pilnowali, czy go obserwowali, no, daje konkretne tutaj przesłanki, że powróci. do zbrodni, więc no, sytuacja jest niesamowicie trudna i z drugiej strony pytanie, jak daleko sięga tutaj no, waga, czyli bezpieczeństwo ludzi, człowieka, dzieci nawet, prawda?
Jesteśmy w okresie chyba dziejów w ogóle świata i ludzkości, kiedy potaniało jeszcze bardziej życie ludzkie i przy tych szczytnych hasłach obrony praw człowieka chroni się bardziej zbrodniarza niż ofiary. Życie ludzkie zarówno jeżeli chodzi o, tak jak my sądzimy, przez dopuszczalność aborcji, jak i przez możliwość zdobywania z ludzi organów na wymianę innym, jest coraz bardziej dostępne, natomiast coraz bardziej przestępcy, którzy dokonują z wyboru, czy jako terroryści, czy jako płatni zabójcy, czy jako zwyrodniali posługującymi się dla satysfakcji seksualnej zbrodnią osobnicy, ci korzystają z pełnych praw. I to jest chyba wyzwanie, któremu dzisiejszy świat nie bardzo może sprostać. Wydaje się, że tutaj należałoby chyba przeprowadzić taką analogię do możliwości traktowania tego typu działań nie w kategoriach tylko przestępstwa i kary, ale pewnej walki, wojny o to, żeby człowiek w tych rygorach wiedział, że jeżeli godzi z zamiarem, z satysfakcją i z pełną wolą w cudze życie, że musi za to ewentualnie ryzykować zapłatą własnego życia. Bo dzisiaj na tym targowisku, w którym wszystko jest urynkowione, życie ludzkie staniało. Jest to rzecz zastraszająca i wolą i wiedzą ustawodawców i odpowiadających za cały porządek prawny jest dzisiaj nie tylko myślenie kategoriami załatwiania konkretnych zapotrzebowań władzy w ramach jakiejś pląsawicy legislacyjnej, co mamy, z czym mamy miejsce, ale strategiczne myślenie o funkcjonowaniu systemu prawa i w tych kategoriach. Tego nie ma w dzisiejszym państwie polskim. No, ja myślę, że tutaj jest oczywiście daleka analogia do środków mogących być stosowanych przez Trybunał Stanu wobec osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie. Tam w zasadzie nie kara jest istotna, ale jest też i środek bardziej ważny, przewidziany w ustawie o Trybunale Stanu, który mówi, że niezależnie od uznania winy czy naruszenia przez te najwyższe osoby w państwie praw, systemu prawa, może tytułem środka zabezpieczającego, zapobiegającego Trybunał Stanu orzekać zakaz zajmowania do 10 lat przez te osoby stanowisk publicznych. I wydaje mi się, że oczywiście czego innego dotyczy. To nie dotyczy zbrodniarzy, nie dotyczy zwyrodnialców, ale dotyczy osób, które szkodzą publicznemu porządkowi i nie wykonują należycie swoich funkcji, łamiąc konstytucję. Bo mamy też i pewne rygory konstytucji w tym zakresie. I teraz przejdźmy do tego, co zaproponował dzisiaj, narzucił z pominięciem poprawek Prawa i Sprawiedliwości parlament, który tak naprawdę jest tylko agendą rządową. Bo zasada podziału władz dzisiaj jest fikcją, bo wiemy, że parlament dzisiaj jest to organ wykonawczy rządu, a rząd posługuje się parlamentem tak, jak sobie tego tylko życzy. Otóż zastosowanie przez sądy oczywiście przewidzianych ustawą takich środków zabezpieczających wobec przestępców, zwyrodnialców czy osób łamiących prawo musi być ściśle limitowane. Niedookreśloność i ocenność charakteru osób, co do których takie środki mogłyby być i będą stosowane, jest cechą systemów totalitarnych. Przykładem III Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie osoby szkodliwe politycznie dla systemu wysyłano do psychuszek i poddawano tak zwanemu leczeniu i resocjalizacji w zamkniętych zakładach, a być może w przyszłości w obozach, na Wyspach Sołowiowskich. Prawda? To wszystko się tak właśnie zaczynało niedookreślonością co reprezentuje dzisiaj przeforsowana ustawa, niedookreśloność osób, wokół, co do których takie środki można stosować. I należy tylko żałować, że głos rozsądku, mówiący o ścisłym limitowaniu do określonych przestępstw, określonych osób, w określonych warunkach recydywy, wniosek Prawa i Sprawiedliwości został lekko ręko przez rządowo-parlamentarną większość wyrzucony do kosza. I wydaje mi się, że to pokazuje, w jakim momencie żyjemy. Cały kazus Trynkiewicza jest tylko jednym z dzwonków alarmowych co do tego, jak dzisiaj funkcjonuje państwo. Bo ta demokracja, którą dzisiaj niby reprezentuje większość parlamentarna, jest stosowana tylko na zasadzie dyktatu większości, dyktatury większości, a nie na, z łamaniem ducha demokracji. No, można tu bardzo długo mówić, natomiast dzisiaj mamy ten problem do rozwiązania. Ten problem wymaga rozwiązań ustawowych, natomiast to, co nam zaprezentowano, no, razi tą niedookreślonością. Jeszcze raz powiem, że zbyt szeroka uznaniowość dla organów władzy, sądów, co do kwalifikowania osób poddanych procedurze prewencyjnej po wyroku, czy uznanych przez sądy za groźne dla porządku tej większości politycznej, jest jeszcze większym zagrożeniem. A co do dzisiaj, co do pana Trynkiewicza, no cóż, te środki i ta ustawa została w sposób przez rażące zaniedbanie obowiązków przez kancelarię premiera i przez premiera zbyt późno ogłoszona. W związku z tym on po prostu zgodnie z prawem wyjdzie na wolność.
A teraz premier ucisza, ale mówi, nie podsycajmy atmosfery nienawiści, skończ się z tym mówieniem, bo co godzinę ktoś się na ten temat wypowiada, no ale jednak jest tutaj ta obawa, społeczeństwo się niepokoi, nie dlatego, że jest jakieś, prawda, tylko ogłupiane, no ale po prostu no, mamy świadomość, że takie sytuacje się lubią mścić, takie sprawy się lubią powtarzać. Tutaj jest takie rozpięcie, bo my z jednej strony mamy, na przykład mówię my, no społeczeństwo chrześcijańskie, mamy naukę katolicką, która mówi, życie jest świętością, bronimy życia nienarodzonych, bronimy życia tych, których chce się pozbawić, bo ze względu na wiek czy chorobę, ale z drugiej strony, jak właśnie pan mecenas zauważył, i to jest to do zasady, ale są sytuacje, wojna obronna, obrona własna, że kiedy no tutaj ta wymowa jest nieco inna. Życie jest wartością, ale w przypadku obrony własnej czy obrony narodu wiadomo, że no, ta śmierć jest tutaj jakoś zadawana, więc pytanie, jak społeczeństwo może się obronić, bo tutaj też taka narracja przyszła z Europy Zachodniej, bo popatrzmy, że w 89 roku zawieszono moratorium na karę śmierci, że kraje wysoko rozwinięte, że tak powiem, prawda, o wysokiej kulturze, nie mogą tutaj tego typu prawa stosować. Powoływano się, że tam tylko w krajach o niskich tam wartościach, morale i tak dalej. No ale no, trzeba coś zrobić, żeby no, ta atmosfera jednak, wiadomo, że to nie jest tak, że pan to też chyba rozumie w każdej jako kara powszechna, czy w każdym momencie, natomiast jeżeli ktoś na przykład ma świadomość, że po raz któryś popełniona zbrodnia, nie wiem, tak sobie myślę, no może spowodować tego typu właśnie reakcje sądu. Oczywiście ustawa tutaj wszystko ma do końca dopisać, dopowiedzieć. No takie dyskusje też są gdzieś tutaj rozpoczęte między ludźmi.
Proszę ojca, to wracamy do kształtowania systemu zabezpieczenia społeczeństwa przed przestępcą. To nie jest tylko, jak widać, problem teoretyczny obrony praw człowieka. Bo problem kary śmierci jest nie tylko problemem kary, jest problemem wyboru sytuacji przez przestępcę, który zabierając innym życie, jak płatny zabójca, jak ten, który doznaje satysfakcji seksualnej tylko wtedy, kiedy w okrutny sposób morduje dzieci, to ci ludzie, jeżeli byłaby w kodeksie zagrożenie karą śmierci, wiedzą, że oni sami, popełniając taki czyn, wybierają sami, płacą za to życiem. Ja dam przykład na zupełnie innej dziedziny. Eligiusz Niewiadomski, dokonując zamachu na prezydenta Narutowicza, wiedział, że popełnia straszny czyn, uważał, że to jest uzasadnione obrono konieczną ustroju Polski, czy tam jakieś jego wyimaginowane, czy nie, większe wartości, ale domagał się dla siebie kary śmierci. Powiedziałby, że gdyby wiedział, że nie musi zapłacić karą śmierci, to w ogóle by uważał, że świat jest ustawiony niesprawiedliwie. Więc wydaje mi się, że ta propozycja, która swego czasu składałem, ja jako obrońca praw człowieka, która mówiła, że przy recydywie, tam gdzie mamy do czynienia z terrorystycznymi zamachami, moral insanity, i gdzie przestępca deklaruje z uśmiechem cynicznym, będąc skazywany na więzienie, że i tak wyjdzie, a jak wyjdzie, będzie dalej to mordował i to jest jego założenie, że on sam wtedy wie, że może go spotkać, jeżeli nie będzie okoliczności łagodzących, najwyższy wymiar kary, ale to tylko wtedy, kiedy on to deklaruje, kiedy jest wina bezsporna, kiedy jest recydywa.
I
jednocześnie
łagodzącej
tej propozycji towarzyszył przepis, który mówił, że przez cały okres i po wyroku, czy do wyroku, po wyroku, nie wykonuje się tej i nie stosuje się, a później się nie wykonuje tej kary śmierci, jeżeli są najmniejsze okoliczności łagodzące, łącznie ze skruchą. Ja jako adwokat, praktykujący przez wiele lat w sprawach karnych, nie znam sytuacji, w której nie byłoby, a nie moglibyśmy znaleźć okoliczności łagodzących. W związku z tym byłoby tylko zagrożenie w kodeksie, ale człowiek, który świadomie popełnia zbrodnię i zakłada, że zbrodnia powinna być zasadą tego świata, bo silniejszy będzie dominował, a życie ludzkie jest nic nie warte, cudze, powinien mieć świadomość ceny, jaką powinien zapłacić swoim życiem za godzenie tak i praktykowanie mordów i niszczenia życia innych ludzi. I wydaje mi się, że ta propozycja spotkała się z ogromnym oporem w ówczesnym parlamencie. Natomiast uwzględnia wszystkie te elementy, o których mówimy. No, ale do tego trzeba mieć zupełnie inny stosunek, nie propagandowo-teoretyczno-wizerunkowy, tylko przewidywać, tak jak to robią praktycy, wszystkie okoliczności tego, co się łączy z tak zwanymi zbrodniami z wyboru jako zasadą funkcjonowania świata.
Na razie patrzymy, co w poniedziałek sąd w Rzeszowie powie. Ma zbadać ten wniosek. Zobaczymy. No w każdym razie temat jest otwarty, bardzo
wrażliwy. No temat jest bardzo, proszę ojcze, otwarty, bo ja sięgam tutaj do przykładu wiecznego potępienia czy zbawienia w naszym życiu, no związanym z prawem Bożym i z naszą egzystencją. No do ostatniego tchnienia możemy, to jest okoliczność łagodząca, chroniąca nas przed wiecznym potępieniem, jednym westchnieniem, jedną okolicznością łagodzącą zapobiec potępieniu wiecznemu. No to samo trzeba dać tym ludziom, dajemy im szansę, ale cena musi gdzieś być uwidoczniona, bo dla nich tylko cena się liczy w urynkowieniu wartości życia ludzkiego.
Tak to wygląda. Dziękuję bardzo za komentarz, panie mecenasie, gorąco pozdrawiamy.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego dla ojca, dla słuchaczy i dziękuję za to, że funkcjonujecie.
Pozdrawiamy gorąco. Pan mecenas prawnik, przypomnę, Piotr Łukasz Andrzejewski był naszym gościem.